chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na to, co się wydarzyło na krzyżu z trochę innej perspektywy. Nie jakiejś wykluczającej to, że Jezus umarł za mój i twój grzech i każdy konkretny, ale po prostu w trochę inny sposób. I przeniesiemy się na początek Ewangelii. Na początek Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w 29 wersecie, kiedy Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela, pamiętacie pewnie tą scenę, Jan Chrzciciel wypowiada takie słowa. Kiedy zobaczył przychodzącego do niego Jezusa, powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I baranek Boży, taki też symbol tych świąt wielkanocnych. Ale jest w tym wersecie coś takiego nietypowego. Niektóre tłumaczenia nawet czasami próbują to właśnie jakoś tak pod nasze zrozumienie podciągnąć i tłumaczą, który gładzi grzechy świata. Ale tekst mówi bardzo wyraźnie: grzech. Jeden grzech. Liczba pojedyncza. Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Amen. Moja teściowa mnie zachęca. I kochani, kiedy popatrzymy na Biblię popatrzymy, kiedy pojawia się w ogóle to pojęcie grzechu, to znowu myślę, że większość z nas powiedziałaby Adam i Ewa. Tak przyzwyczailiśmy się patrzeć na tekst i myślimy od razu o jakimś takim teologicznym może grzechu pierworodnym, tym, co zrobił Adam i Ewa, ale tak naprawdę po raz pierwszy słowo grzech pojawia się nie w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, ale dopiero w czwartym rozdziale. I nie w historii Adama i Ewy, ale w historii Kaina i Abla, dwóch braci, którzy również, myślę, historia jest to znana, którzy składając Bogu ofiarę, sprawili, że jedna z tych ofiar spodobała się, druga nie do końca. I w czwartym rozdziale, siódmym wersecie czytamy, jak Bóg mówi do Kaina: byłbyś pogodny, gdybyś dobrze postępował. Jeżeli jednak nie będziesz dobrze czynił, to grzech czający się w pobliżu skusi cię. Ty zaś masz nad nim panować. I znowu, po raz pierwszy pojawia się słowo grzech. I znowu w takiej wyraźnej liczbie pojedynczej. Grzech. Coś jednego. I pojawia się w takim obrazie, kiedy te słowa czyta się po hebrajsku, to jest to taki obraz czającego się drapieżnika, który zaczaił się i oczekuje, że ofiara, przechodząc obok, nie spodziewając się, zostanie zaskoczona, napadnie na nią. I Bóg mówi do Kaina, ten grzech właśnie jest w takim momencie, czai się, czeka na ciebie, ale ty masz nad nim panować. I oczywiście wiemy, że w tej historii Kain nie zapanował nad swoim grzechem, ale zabił swojego brata, za co Bóg przeklina po raz pierwszy człowieka. To jest też taka ciekawostka. Wcześniej, kiedy jest Adam i Ewa, to ziemia została przeklęta. Spadł na nich pewien trud. Bóg powiedział, będziecie teraz się trudzić, ale kiedy Kain zabija Abla, wtedy Bóg mówi, ty teraz będziesz przeklęty. Przeklął właśnie po raz pierwszy człowieka. I kiedy czytamy ten czwarty rozdział dalej i kolejne rozdziały, to widzimy, że to, co wydaje się być tą esencją grzechu człowieka, to jest, jeżeli skrócić to do jednego słowa, to jest przemoc. To jest przemoc. Przemoc jako właśnie swego rodzaju esencja nieprawości i zła, które na świecie dominuje. Oczywiście historia Adama, Kaina i Abla jest historią o przemocy. Za chwilę czytamy o Lamechu, który również, czy jeszcze bardziej jest człowiekiem przemocy. On jako pierwszy bierze sobie dwie żony, naruszając ten Boży zamysł, jak Pan Jezus później powie, że Bożym zamysłem było to, żeby był jeden mężczyzna i jedna kobieta. Lamech jest pierwszym, o którym czytamy, że wziął sobie dwie żony i później również mówi o tym, że jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to ja, Lamech, będę pomszczony 77 razy. On jest też tym, który właśnie uosabia tą ideę przemocy, zwraca się do swoich żon w 23 wersecie, mówi: słuchajcie mnie, żony Lameka, nadstawcie ucha na moje słowa, zabiję każdego, kto mnie zrani, i dziecko, które zrobi mi siniec. Więc jest też człowiekiem, który wynosi przemoc jakby ponad proporcjonalność. Tak? Mówi, jeżeli dziecko zrobi mi siniec, ja je zabiję. Ta przemoc wzrasta. I dalej w historii biblijnej widzimy, jak to wszystko się rozwija. Jest mowa o mocarzach, którzy rządzili w tamtym czasie na ziemi. I historia dochodzi do historii o potopie, która z kolei pokazuje, że niestety rozwiązaniem nie jest nawet zniszczenie całej ludzkości i pozostawienie tych kilku osób, które są w tym momencie najlepsze ze wszystkich, najsprawiedliwsze, najbardziej gdzieś tam właściwie funkcjonujące. Nawet pozostawienie po prostu tylko ich, a zniszczenie wszystkich innych nie rozwiązuje całości problemu, nie rozwiązuje problemu zła. Problemu zła, który właśnie przejawia się w tej naszej przemocy. I jeżeli popatrzymy, nie wiem, czy myśleliście kiedyś o tym, ale jeżeli popatrzymy na historię ludzkości, to jest to historia przemocy. Wszyscy uczyliśmy się historii. I wydaje mi się, że 80% lekcji historii to są historie o wojnach, o morderstwach, o zmuszaniu jednych przez drugich do takich czy innych rzeczy. Przemoc. Samo słowo przemoc jest od tego, żeby przemóc kogoś, zmusić kogoś do zrobienia tego, czego ja bym chciał, czego ja oczekuję. Więc myślę sobie, że łatwo możemy właśnie w taki sposób zdefiniować ten grzech świata, który ostatecznie też spada właśnie na tego Bożego Baranka. Jeżeli myślimy o przemocy i myślimy o historii Jezusa, to historia Jezusa jest swego rodzaju takim skondensowaniem samej idei przemocy w jednym miejscu, w jednym człowieku. W człowieku, który niczemu nie zawinił. W człowieku, który nie zrobił nic, aby tą przemoc względem siebie spowodować. Oprócz tego, że nazywał, można by powiedzieć, rzeczy po imieniu. Nazywał hipokryzję hipokryzją, przemoc przemocą, kłamstwo kłamstwem. Robił tylko rzeczy, które były dobre i które błogosławiły ludzi, a jednak widzimy w ten Wielki Piątek, w tych wydarzeniach w zasadzie Wielkiego Piątku, że cała ludzka przemoc i ta religijna w postaci faryzeuszy, arcykapłanów, którzy jakby są przedstawicielami w tym momencie religii, Bożej jakiejś obecności na ziemi i tej władzy państwowej w postaci Piłata, rzymskich żołnierzy, widzimy takie właśnie skondensowanie tego, co się wydarzyło. Jezus w pewnym sensie wykorzystany przez ludzi, którzy jak ostatniej niedzieli, tej palmowej niedzieli, mówiliśmy, najpierw krzyczeli Hosanna synowi Dawidowemu, bo to był ten, który karmił tysiące ludzi, to był ten, który uzdrawiał dziesiątki ludzi, to był ten, który mógł przynieść im to, czego pragnęli, chcieli, oczekiwali. Ale jednocześnie za chwilę zmienia się ich nastrój i już w piątek krzyczą: ukrzyżuj go, bo czują się zawiedzeni tym, że nie dał się wykorzystać tak, jak oni oczekiwali, że można by go wykorzystać. Zdradzony przez, można powiedzieć, jedną z najbliższych sobie osób, przez człowieka, który był z nim przez ostatnie 3 lata, jadł z nim, spał z nim, przebywał z nim, uczył się, był jego uczniem pod każdym względem, tak jak każdy z tych innych 11, a jednak znowu czymś zawiedziony, w jakiś sposób zawiedziony w swoich przedstawieniu o tym, kim powinien być Mesjasz, stwierdził, że wyda go na śmierć. Umęczony, porzucony przez wszystkich, którzy rozbiegli się w tym momencie, pomimo tego, że obiecywali, że wytrwają z nim do końca. Wystawiony na pokaz najpierw w tych jakoby królewskich szatach po to, żeby śmiać się z niego, później nagi na krzyżu, wiszący przed całym światem i umierający w cierpieniu. Można powiedzieć ciemność, która kondensuje się i właśnie ta ludzka przemoc, która nabiera aż fizycznych rozmiarów. I w taki sposób widzimy właśnie, jak Jezus, wracając do tego wersetu z Jana, ciekawostką jest również to, że nasze tłumaczenie mówi gładzi grzechy świata, ale dosłowne greckie słowo mówi podnosi grzech świata. Baranek Boży, który podnosi grzech świata, podnosi do góry. I oczywiste, wydaje mi się, jest tutaj zawarta pewna aluzja właśnie do krzyża, do podniesienia z jednej strony Jezusa na krzyżu, które oczywiście z Bożej perspektywy i wiemy, tej boskiego zrozumienia został wywyższony jako król, ale jednocześnie na tym krzyżu został ukazany cały grzech ludzkości. Właśnie nasza tendencja do przemocy, do załatwiania spraw w taki właśnie sposób. I myślę, że każdy z nas może wejrzeć w siebie i zobaczyć, że przemoc nie jest obca każdemu z nas. I oczywiście głównie zawsze myślimy o przemocy fizycznej, ale wiemy też, że przemoc może mieć różne formy. Może mieć różne odcienie. To może być przemoc psychiczna, może być przemoc fizyczna, może być przemoc emocjonalna. Jesteśmy, czy umiemy być przemocowi na bardzo wiele różnych sposobów i w różnych dziedzinach naszego życia. W jakimś sensie jest to pewna część nas. I Jezus pokazał całemu światu, jak przemoc można pokonać niewinnością, jak można pokonać ją właśnie sprawiedliwością. Grzechem świata jest to, że zabiliśmy świętego. My jako ludzkość i tutaj możemy utożsamić się jako cała ta grupa właśnie ludzkości. Zabiliśmy świętego, zabiliśmy tego, który został posłany, aby mówić nam, objawić nam, pokazać nam Boga, Ojca, Stworzyciela. A jednocześnie właśnie z tego krzyża, na którym Chrystus umierał, cierpiąc, też właśnie wystawiony na pokaz wszystkim, popłynęła nie tak, jakbyśmy po ludzku oczekiwali kolejna przemoc, ale popłynęło przebaczenie i pojednanie. Z tego najciemniejszego momentu ludzkości, kiedy rzeczywiście zabiliśmy niewinnego, może nawet po raz pierwszy w tej historii, bo trudno mówić, że wszyscy inni czy ktokolwiek inny był niewinny, ale tu zabiliśmy niewątpliwie kogoś niewinnego. Z tego ciemnego momentu w naszą stronę popłynęło pojednanie i przebaczenie. Nie przemoc, nie zemsta, chociaż pamiętam kiedyś zdziwiłem się, kiedy znalazłem taki apokryf, później napisaną księgę pod tytułem Zemsta Zbawiciela. I pomyślałem sobie, jak bardzo ludzkim trzeba być, żeby w ogóle wymyślić taką historię. I pamiętam, ta Zemsta Zbawiciela to była historia o tym, jak Jezus po zmartwychwstaniu powraca i krzyżuje swoich oprawców, właśnie tych żołnierzy, którzy go krzyżowali, wyłapuje i przybija ich do krzyży, tak jak oni to zrobili z nim. Taki apokryf ktoś napisał, myśląc bardzo po ludzku, tak jak właśnie w naturalny sposób jako ludzie byśmy myśleli. Tak? Zapłaćmy tym, którzy wyrządzili nam zło, zapłaćmy tym samym. Niech spróbują, niech zobaczą, jak to działa. W tym sensie Jezus właśnie podniósł, pokazał grzech całego świata. Jednocześnie stał się ofiarą paschalną. My też często patrzymy na Jezusa i myślimy o ofierze za grzech. Tak, Jezus umarł za nasze grzechy, ale Jezus nie umarł w dzień pojednania. To było zupełnie inne święto. Dzień pojednania, kiedy, jeżeli pamiętacie, gromadził się lud, brano tam kozła, baranka, wkładano ręce na niego, jakby ten grzech ludu był przekazany, później wyganiano go na pustynię. To było święto, które mówiło o właśnie takim oddaniu swoich grzechów czy złożeniu ich na innych. Jezus umarł jako baranek paschalny w Paschę. I baranek paschalny nie był ofiarą za grzech. Był raczej ofiarą ochrony. Jeżeli pamiętacie, to miał być baranek, którego krew miała pokazywać, kto jest chroniony w tym momencie, kto chowa się pod opieką, pod Bożą opiekę, kto jest częścią Bożego ludu. W tym sensie również jest to ciekawa symbolika, którą musimy poszerzyć nasze rozumienie tego, co to znaczy, że Jezus umarł za nasze grzechy i stał się Bożym barankiem. Kochani, więc za chwilę będziemy sprawować wieczerzę, symbol właśnie tego, że ciało Chrystusa zostało złamane, że Jego krew została przelana po to, aby zgładzić nasz grzech, nasz wspólny grzech również jako ludzkości. I myślę, że to, co chciałbym, abyśmy nad czym zastanawiali się, czy nad czym myśleli, to właśnie nad tą ideą naszej przemocowości. Wiemy, że dzisiaj świat również nie jest miejscem pozbawionym przemocy. Wręcz przeciwnie, w ciągu ostatniego czasu stał się dużo gorszym miejscem niż jeszcze był kilka lat temu, jeśli chodzi o właśnie o tą przemoc. Ale to każdy z nas wkłada, czy ma pewną decyzyjność co do tego, na ile ta przemoc z nas wypływa i, tak jak wspomniałem, różnoraka. Nie będziemy znowu dzisiaj żałować wina lub soku, w zależności od waszych preferencji. Chciałbym, żebyśmy właśnie w pełni doświadczyli tego właśnie smaku krwi Chrystusa, która oczyszcza nas, która przemienia nasze serca, która powinna transformować nasze wnętrze. A czasami myślę, że jako chrześcijanie zbyt dużą wagę przywiązujemy do tak zwanej ewangelizacji, a zbyt małą wagę przywiązujemy do przemiany. Tak chcielibyśmy widzieć cały świat, który stałby się chrześcijanami. Ale czasami, kiedy nie idzie z tym w parze przemiana naszych serc, naszego wnętrza, to kończy się, jak to się mówi, jak zwykle. Wiecie, w 1910 bodajże roku w Edynburgu zorganizowano taką konferencję, właśnie na której w zasadzie omawiano już końcówkę ewangelizacji świata. Zjechali się misjonarze po, wiecie, 200 prawie latach takiego bardzo intensywnego ruchu misyjnego, posyłania misjonarzy do Azji, do Afryki, na cały świat. Stwierdzono, że w zasadzie brakuje nam ostatni kroczek i zaraz cały świat będzie chrześcijański. Może jeszcze zostali tylko gdzieś tam muzułmanie w Imperium Osmańskim, ale generalnie nasze misje to sukces, ludzie stają się chrześcijanami. I w Edynburgu w tym 1910 roku rozmawiano o tym w zasadzie, jak dokończyć tego dzieła. I cieszono się z tego, że oto zaraz cały świat zostanie zewangelizowany. Ale wiemy my dzisiaj, jak ta historia potoczyła się dalej. Zabrakło 4 lat do tego, żeby rozpocząć pierwszą wojnę światową, która wydała później owoc w postaci drugiej wojny, rewolucji, nazizmu i tych wszystkich strasznych rzeczy, których doświadczyliśmy tutaj w Europie jako właśnie konsekwencji tego, że ta chrześcijańska Europa, zewangelizowana i ewangelizująca cały świat, okazała się nagle może przyznająca się do chrześcijaństwa, ale nie przemieniona gdzieś tam naprawdę w środku. Ta przemoc wylała się ponownie i wszyscy znamy lekcje historii i to, czym to się zmieniło. Więc Chrystus na krzyżu daje nam przykład właśnie tego ideału, który ma być częścią naszego postępowania, tego ideału, który jest trudny, niemal nie do osiągnięcia, ale jak to Pan Jezus powiedział, co u ludzi jest niemożliwe, to dzięki Bogu bywa możliwe. Tego odpowiadania dobrem za zło, tego reagowania przebaczeniem i pojednaniem na przemoc, na złe rzeczy, które dzieją się w stosunku do nas. I myślę, że tak jak wszyscy tu siedzimy, dobrze wiemy, że nie jest to łatwe, nie jest to naturalne dla nas. Jest to coś, do czego musimy się zmuszać, musimy być świadomi co do tego, jak to zrobić. Ale właśnie kiedy teraz przeżywamy, czy przypominamy sobie ten Wielki Piątek, a później zmartwychwstanie, pamiętajmy właśnie o tym, że ten przykład Chrystusa, przykład Jego, zwłaszcza właśnie na krzyżu, przykład Jego takiej reakcji na to zło, które Go otaczało, jest ideałem, który powinien towarzyszyć nam w naszych codziennych zmaganiach ze złem, z przemocą, bo nie tylko wyrządzamy przemoc, ale doświadczamy jej również. Jest to część naszego życia. I kochani, przystępując do wieczerzy, czy za każdym razem, pamiętajmy o tym, że to ten chleb jest symbolem ciała, które zostało złamane właśnie po to, żeby zmienić coś w nas. To wino, ten sok są symbolem krwi, która pomaga nam się oczyścić, pomaga nam przemienić tą naszą naturę i odpowiadać dobrem za zło, odpowiadać przebaczeniem za nieprzebaczenie. Oczywiście łatwiej się mówi niż robi. I przy okazji przypomnę wam, że niedługo będziemy mieli konferencję przebaczyć, ale jak? Więc w praktyce będziemy myśleć i mówić o tym, jak to zrobić. Kochani, połamiemy ten chleb i zaproszę was za chwilę do podejścia tutaj. Na tej większej tacy są kubeczki z winem, na mniejszej z sokiem, więc wedle waszego wyboru i chęci i możliwości chleb zostanie połamany. Niech każdy z was weźmie swój kubeczek i każdy weźmie kawałek chleba i trwajmy przez chwilę może z tym chlebem, winem w milczeniu, poddając swoje życie Bogu, prosząc o przemianę, o to, by ten przykład Chrystusa był rzeczywiście czymś, co przemieni nasze serca.